Witajcie kochani, dawno faktycznie już mnie nie było i bardzo jestem szczęśliwy, że mogę dzisiaj stanąć tutaj, żeby dzielić się z wami Słowem Bożym, ale super was widzieć, naprawdę, uśmiechnięci, szczęśliwi, tak? Chwała Bogu. Dzisiejsze słowo, tym czym chcę dzielić się dzisiaj z wami, to historia znana każdemu. Jest to historia o Dawidzie i o Goliacie. Każde dziecko wie. Nawet moja 4-letnia córeczka jest w stanie wam opowiedzieć ze szczegółami. I inspiracją do przygotowania tego kazania, do zastanowienia się ponownie nad tym słowem, które tak w zasadzie każdy zna, właśnie była ta mała kruszynka tam. Co wieczór, kiedy pytałem im, jaką historię biblijną chcesz dzisiaj, żeby tatuś opowiedział przed spaniem, wiecie, co odpowiadała zawsze? No, o Dawidzie i Goliacie. I następnego dnia i tak jest za każdym razem, kiedy ją pytam, jaką historię o Dawidzie i Goliacie. Masiu, ale ty już to znasz. Tak, jest tak, ale jeszcze raz mi powiedz. Tak jej się podoba ta historia, że któregoś dnia mówi do mnie tak. Tatuś, jak już spotkam się z Dawidem, to ja go spytam, jak to było z tym Goliatem. A jakby Pan Bóg miał jeszcze jakiegoś jednego Goliata, to ja go załatwię. Słuchajcie, no tak mnie wzruszyła, że postanowiłem jeszcze raz przeczytać dokładnie sobie tą historię i zastanowić się nad nią. I tym dzisiaj właśnie chcę się z wami podzielić. Na początek przeczytamy sobie tą historię. Może tak. Ta historia uczy nas wielu rzeczy. Dzisiaj postaramy się kilka wniosków z niej wyciągnąć. Uczy nas też między innymi tego, że Bóg współdziała z człowiekiem. Bóg nie robi wszystkiego za nas. Bóg współdziała. I dzisiaj, kiedy modliliśmy się rano, właśnie pastor miał takie słowo, że Bóg nas potrzebuje. Bóg chce z nami współdziałać. Bóg nas potrzebuje. Ja dzisiaj mam takie pytanie. Potrzebuję 3 ochotników. Kto jest gotowy dzisiaj służyć Bogu? Ręka do góry. 3 ochotników. Raz. Mamy jednego ochotnika, który chce służyć Bogu. Tam widzę Karolina, drugi ochotnik. I mamy 3 ochotnika, Jurek. Dobrze, super. Przeczytacie nam fragmenty Słowa Bożego. Dobrze? Dzisiaj poproszę was o to. A więc kto pierwszy? Szymon, tak? Gotowy jesteś? Dawaj. Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział. I przeczytamy sobie to w 3 kawałeczkach. Od 1 do 19. Gotowy? Jeszcze nie. Możesz czytać z tego. Nagłos, chodź do mikrofonu, weź mikrofon. Tak. Od 1 do 19. Później Karolina, od 20 do 39. I później, dasz mi radę? Stąd dasz radę, super. Od 40 do 58. I przeczytamy sobie całe.
Wtedy zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wojnę. Zebrali się w Socho, które należy do Judy i rozłożyli się obozem w Efes Dammim między Socho a Aseka. Saul zaś i wojownicy izraelscy zebrali i rozłożyli się obozem w Dolinie Dębów i ustawili się do bitwy, aby potykać się z Filistyńczykami. Filistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina. Wtem wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gad, o wzroście 6 łokci i 5. Na głowie miał hełm spiżowy, a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła 5000 sykli kruszcu. Miał również nagolenice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. Drzewce jego dzidy były jak drąg tkacki. Grot jego dzidy ważył 600 sykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył przed nim. Ten stanął i zawołał w stronę chłopców izraelskich te słowa. Po co wychodzicie, aby się spotykać, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. Ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistyńczyk. Ja zelżyłem dzisiaj szereg Izraela, powiadając, stawicie mi wojownika, a będziemy walczyć ze sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. A Dawid był synem wspomnianego Efratejczyka z Betlejem Judzkiego imieniem Isai, który miał 8 synów. Mąż ten czasach Saula był już za stary, aby stanąć w gronie wojowników. Wyruszyli więc za Saulem na wojnę trzej najstarsi synowie Isajego, a imiona trzech jego synów, którzy wyruszyli na wojnę, to najstarszy Eliab, drugi po nim Abinadab, a trzeci Szamma. A Dawid był najmłodszy, za Saulem wyruszyli trzej najstarsi. Dawid zaś nieraz odchodził od Saula, aby paść trzody swojego ojca w Betlejemie. Ale Filistyńczyk ów występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez 40 dni. I rzekł raz Isaj do Dawida, swego syna, weź no dla swoich braci efę, tego oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu do twoich braci. Tych zaś 10 kawałków sera zamieść pułkownikowi, zapytaj o powodzenie swoich braci i weź od nich dowód. Saul bowiem i oni oraz cały lud izraelski wojują z Filistyńczykami w Dolinie Dębów.
Wstał tedy Dawid wcześnie rano i powierzywszy trzodę stróżowi, zabrał juki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj. A gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym i wzniosło okrzyk bojowy. Zarówno Izraelici, jak i Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym, szereg naprzeciw szeregu. A Dawid zrzucił z siebie juki, oddał je w ręce stróża juków, pobiegł do przedniego szeregu i doszedłszy tam, zapytał swoich braci o powodzenie. Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił z szeregu filistyńskich harcownik filistyński imieniem Goliat z Gat i odezwał się tymi samymi słowy i usłyszał to Dawid. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. I mówili wojownicy izraelscy, czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? To też tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojców uczyni wolnym od danin w Izraelu. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przed nim. Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? I powtórzył mu lud te słowa. Tak, a tak stanie się z mężem, który go położy trupem. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł. Po co właściwie ty przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. I odrzekł Dawid, cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i ten kazał go sprowadzić. I rzekł Dawid do Saula, niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, wykonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabiłem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł. Trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lży szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, a Pan będzie z tobą. Przyodział tedy Saul Dawida w swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula, nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie. Wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako sajdak na kamienie i tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka.
Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń podgardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec rumiany i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida, czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów i rzekł Filistyńczyk do Dawida, podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, którego zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam ci dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. I dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Gdy wtedy Filistyńczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida, Dawid spiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyńczyka. I sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. Potem pobiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął mu nim głowę. Filistyńczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli, wtedy powstali wojownicy izraelscy i judzcy, wydali radosny okrzyk i puścili się w pogoń za Filistyńczykami, aż do doliny Gad, do bram Ekronu. Tak, iż trupy Filistyńczyków leżały na drodze od Szararam, aż do Gad i Ekronu. Potem powrócili synowie izraelscy z pościgu za Filistyńczykami i splądrowali ich obóz. Głowę Filistyńczyka zaś wziął Dawid i zaniósł ją do Jeruzalemu, a zbroję jego złożył w swoim namiocie. A gdy Saul widział, że Dawid wyrusza, aby potykać się z nim, z Filistyńczykiem, rzekł do Abnera, dowódcy wojska, czyim synem jesteś ten młodzieniec? Czyim synem jest ten młodzieniec? Abnerze, a Abner odparł, jakeś żyw królu, nie wiem, i rzekł król, wypytaj się ty, czyim synem jest ten młody siłacz. A gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyńczyka, zabrał go Abner i zaprowadził przed Saula głowę Filistyńczyka, zaś trzymał Dawid w swoim ręku. I Saul rzekł do niego, czyim synem jesteś młodzieńcze? A Dawid odpowiedział, synem twego sługi Isajego Betlejemczyka.
Dziękuję bardzo, kochani. Długa historyjka. No już prawie mamy kończyć, ale chyba przeciągnę dzisiaj. Tak razi mnie światło, że nie widzę, która godzina. Mam nadzieję, że będziecie mieli cierpliwość. Ciekawa historia, prawda? I bardzo niesamowita. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę wgłębili się tak w tą historię. Może troszkę tła historycznego. Filistyńczycy. Kim byli? Skąd się wzięli? O co chodziło? Krótko, bo nie mamy czasu. A więc jest to lud, który przybył tam z nadmorza, zaczął bojować najpierw z Egiptem, troszkę im się nie udało, Ramzes III ich pogonił, osiedlili się na, patrząc na mapę tak z waszej strony, to na, czy na Morze Śródziemne, na wschodnim jego wybrzeżu i tam zajęli dość znaczny teren. Później, kiedy Egipt troszeczkę osłabł, zaczęli podbijać okoliczne tereny, najbliżej była Juda. I od strony północnej właśnie wtedy zebrali się tam właśnie w tym miejscu, rozbili się obozem i mieli potykać się właśnie z Izraelem. Za życia Saula ciągle toczyła się wojna z Filistyńczykami i mieli z nimi dość poważny problem. To tak streściłem w dwóch zdaniach. Kim był w takim razie Goliat? Chwileczkę przyjrzyjmy się Goliatowi teraz. A więc Goliat, jest napisane, że był synem Anaka. Kto to był? Ten Anak, ten ród Anaka bardziej. A więc jest napisane w Biblii, że byli to ludzie olbrzymiego wzrostu, tak jakbyśmy dosłownie przetłumaczyli. Olbrzymiego wzrostu i z różnych podań, i z historii, z wszystkiego, co jest odkryte, świadczy, że ludzie ci faktycznie byli wysocy, mieli około od 2 metra 10 do 2,70 wzrostu. Czyli taki duży dosyć, nie? Goliat był trochę większy jeszcze, bo miał 2,85. Tak się mniej więcej szacuje, przelicza te 6 łokci i 5. Czyli 2,85. Potraficie sobie wyobrazić takiego kolesia? Wielki. A więc wywodził się z synów Anaka. Pamiętacie, kiedy Jozue zdobywał ziemię obiecaną i tam właśnie, kiedy wysłano zwiadowców do tej ziemi obiecanej, Jozue i Kaleb byli takimi pozytywnymi, oni nie bali się, ale cała reszta ludzi bała się głównie czego? Właśnie zobaczyli tych potomków Anaka, ludzi potężnych, obwarowane miasta, przelękli się i stwierdzili, nie damy rady, nie ma szans, jak możemy z nimi walczyć? My przy nim wyglądaliśmy jak szarańcza. To byli ci ludzie, to był ten ród właśnie. I kiedy Jozue zdobywał ziemię obiecaną i był już stary i nie wszystko jeszcze, nie cała ziemia była podbita, Bóg właśnie przemówił do niego. Jeszcze nie cała ziemia jest podbita. Jeszcze została właśnie tam ta cała Filistea. I tam wymienionych jest 5 miast, ponieważ ich państwo składało się z takich 5 państw miast. To była Gaza, Ashkelon, Ashdod, właśnie Gad i Ekron na górze. I to były główne ich 5 państw miast. To była ich główna siedziba. I mamy taką sytuację, kiedy Saul, wiemy, znamy jego historię, wiemy, że Bóg odrzucił go z powodu nieposłuszeństwa, walczy, toczy z nimi boje, nie za bardzo mu to wychodzi. Filistyńczycy mają przewagę. Mieli przewagę z kilku powodów. Świetnie opanowali sztukę wyrabiania broni z żelaza. I prawie, że monopol mieli na to, byli bardzo dobrzy w tym. Świadczy to też uzbrojenie tego Goliata, jak czytamy, jak był uzbrojony niesamowicie, tak? To robi o wrażenie. Jeśli chodzi o tło historyczne, co jeszcze ciekawego? Pojedynek. To jest ciekawa rzecz tutaj. Wiecie, no stoi wojsko potężne, nie wiem ile już tam było, ale dużo. Z drugiej strony drugie wojsko i wychodzi jeden człowiek i mówi, po co będziemy walczyć, wszyscy ginąć? Niech jeden wyjdzie i ten, kto wygra, reszta stanie się niewolnikami. Dobra propozycja, uczciwa? Znacie z historii jakieś podobne przypadki jeszcze? Kojarzycie? Homer, tak? Iliada, kojarzycie? Troja. Podobne sytuacje są. To było normalne, to była praktyka ich. Dlaczego takie pojedynki były popularne? Otóż wierzono w tamtym czasie, że to bogowie, przez małe b, decydują o wyniku bitwy. I po co wszyscy mają się ginąć? Wybierali wtedy największego wojownika, albo król sam, dowódca czy przywódca stawał do walki, albo wyznaczał jakiegoś swojego wojownika, który w jego imieniu stawał i im lepiej był uzbrojony, tym bogowie mieli większe jakby szanse na wygraną. Tak wierzono. I tak właśnie zrobił Goliat. Stanął przed armią Izraela i jest napisane, zelżył ich. To jest takie słowo dzisiaj rzadko używane, nie? On ich obrażał po prostu, on ich obrażał. On ich wyzywał, on ich obrażał. On twierdził, że to jego bogowie są z nim i to oni wygrają i tak dalej. I wiecie, trwa to dość długi okres czasu, bo 40 dni. Rano i wieczorem ta sama sytuacja. Wychodzą, ustawiają się, wychodzi Goliat. Wiecie, oni dość blisko musieli siebie być, bo napisane, że kiedy Goliat wychodził, to tamci uciekali. Wyobraźcie sobie tego bydlaka wielkiego, takiego przychodzi. No co? I wszyscy po prostu do tyłu uciekają, bo boją się. A nóż uderzy, a nóż zabije, a nóż coś zrobi. I to była taka scena, wiecie, no... Spróbuję sobie wyobrazić to wszystko, nie? Jak to mogło wyglądać. I wszyscy się boją go. 40 dni. Wiecie, w takiej sytuacji co powinno się wydarzyć? Co powinno się wydarzyć w tej sytuacji? Postawcie się teraz na miejscu króla, Saula. On powinien tam stanąć. On powinien stanąć do walki. Albo wysłać jakiegoś swojego wojownika. No ale nie wyśle kogoś, kto przegra, bo będą musieli być niewolnikami. Sytuacja jest patowa. Król powinien wyjść, sam się boi. Nie ma nikogo, żeby wysłać w swoim imieniu, żeby walczył. I mija 40 dni. I na scenę wkracza Dawid. I przyjrzyjmy się troszeczkę Dawidowi. Zawsze postrzegałem Dawida jako takiego młody, rumiany chłopak, nie? No taki młody, rumiany chłopaczek przyszedł, nie? Wiecie, jak poczytałem dokładnie troszeczkę sobie tutaj tą historyjkę i wgłębiłem się troszeczkę. Owszem, był młody, był rumiany, ale to nie był taki chłoptaś. Po pierwsze, przeczytajmy, jakie świadectwo składa o nim jeden ze służby króla Saula, troszeczkę wcześniej, rozdział wcześniej, w 16 rozdziale Księgi Samuela, kiedy to Saula dopadał zły duch, no i wtedy ktoś mu polecił, żeby poszukał kogoś, kto gra na harfie. No i jeden właśnie wtedy z tych ludzi mówi tak. To będzie 18 werset, jeżeli chce. 17-18 werset. Rzekł więc Saul do swoich sług. Rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł. Oto widziałem syna Isajego, Betlejmity, znającego się na grze. Jest to, i słuchajcie, dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Jak to przeczytałem, sobie, zaraz. To nie taki chłopaczek, co tylko przy owcach i na harfie? Tu jest napisane, że był dzielnym rycerzem, walecznym mężem. Ktoś, kto składa takie świadectwo, musiał go gdzieś widzieć, tak? W jakiejś akcji. Więc troszeczkę może zmienia nam się obraz Dawida teraz. Zobaczmy dalej. Później mamy sytuację, kiedy przychodzi Dawid i wychodzi do pierwszego szeregu i pyta się od razu swoich braci, tak? Jak leci, nie? Co słychać? Wychodzi Goliat, Dawid się ogląda, co jest grane i mu ludzie odpowiadają, tak? Co jest grane? Wychodzi, słyszałeś, co robi i król obiecał nagrodę. Kto pokona Goliata? I jest kilka fajnych rzeczy wymienionych, tak? Nie jest łatwo zostać zięciem królewskim. Na pewno Dawid nie miał żadnych szans. Zwolnienie z podatku? Nieźle. I wiele jeszcze innych ciekawych rzeczy. I wtedy co? Jego brat się oburza na to, najstarszy, i mówi, co ty sobie wyobrażasz? Znam cię, wiem, jaki jesteś, przyszedłeś tylko oglądać bitwę. Tylko to cię interesuje. A więc pokazuje nam, że Dawid się interesował bitwą. On był zaciekawiony tym wszystkim. Wiecie, kolejna rzecz, czym Dawid pokonał Goliata? Z procy. I my wyobrażamy sobie taką procę, jak dziećmi byliśmy i tam gdzieś komuś ktoś szybę wybił, nie? Słuchajcie, w tamtych czasach proca to była broń. To nie była zabawka. To była broń. Byli procarze. Wiecie, ile zdolny procarz był w stanie wyrzucić kamieni na godzinę? Kto zgadnie? Można się pomylić o 10. 100. Wyobraźcie sobie? 100 kamieni na godzinę rzucał dobry procarz. To była niebezpieczna broń. I mało tego, widzimy, że Dawid potrafi posługiwać się tą bronią. To nie jest tak, że on pierwszy raz w życiu wziął do ręki procę i akurat tak mu wyszło, machnął, trafił Goliata. Nie. Dawid potrafił się posługiwać tą bronią. To była broń. I on wiedział, jak jej użyć. I ćwiczył. Dawid ćwiczył. Bo żeby umieć się obsługiwać jakąś bronią, trzeba ćwiczyć. My myślimy, że on tam na tym pastwisku siedział i tam tylko sobie grał na tej harfie. Nie. On tam ćwiczył. On tam ćwiczył tą procę. On odganiał te wszystkie wilki, niedźwiedzie, lwy, tak? Wilki to nie wiem, ale niedźwiedzie i lwy na pewno. I później, kiedy brat go odgania, on tam, dobra, to tylko słowo. Odwraca się i dalej pyta. Widzicie tę sytuację? Co król powiedział? No to. Co powiedział? Wiecie, jakby nie wierzył, nie? Jakby chciał potwierdzić, na pewno tak powiedział. Takie jego zainteresowanie niesamowite. I później nagle, no, wszyscy słyszą, nie, co on powiedział, że co ten nieobrzezaniec tutaj będzie w ogóle sobie wyobrażał, nie, co on sobie wyobraża, w ogóle jak on śmie. Przyprowadzają go do Saula i Dawid składa świadectwo też takie. Sługa twój pas owce, tak? Wiecie, paszenie owiec to nie było jakieś zaszczytne zajęcie. Raczej to było coś takiego, wiecie, no tam, bo najmłodszy to niech idzie pasać owce. Takie najgorsze zajęcie, takie jedno z takich, wiecie, mniej zaszczytnych. Nawet kiedy wcześniej Samuel namaszczał go na króla i kiedy była ta impreza, nazwijmy to, uczta, ponieważ ofiarował jagnię i zaprosił tam starszych, zaprosił Isajego i żeby jego synów, to wiecie, nawet pominęli Dawida, nawet go nie zaprosili na tą imprezę. Dopiero kiedy wszyscy synowie przeszli i Samuel stoi i mówi, nie, to żaden z nich, masz jeszcze jakiegoś syna? I sobie przypomnieli, no tak, no jeszcze Dawid jest, nie? No ale on, nie zjemy, nie usiądziemy do stołu, zanim nie przyjdzie. Słuchajcie, nikt nie uważał Dawida za kogoś wartościowego, za kogoś, kto może być użyty, za kogoś, kogo Bóg może wybrać. A Bóg patrzy na serce. Wiecie? To jest niesamowite. I Dawid mówi tak, i zdarzało się nieraz, że lew albo niedźwiedź przyszedł, porwał jagnię. Spróbujcie sobie wyobrazić teraz tą scenę. Jesteście na polu i nagle przychodzi niedźwiedź, porywa wam jagnię. Co robicie? O, biedne jagnię, szkoda. Lew porwał. No trudno, no, co ja mogłem zrobić, nie? Nie, Dawid biegnie za tym lwem. Słuchajcie, wyobraźcie sobie to. On biegnie za lwem. I co jest napisane? I jeżeli mi nie oddał, to albo rzucił się na mnie, to łapałem go za grzywę i tłukłem, aż oddał, aż go zabiłem. Wyobraźcie sobie tą scenę? To był koleś niesamowity. Ja bym się nie rzucił na lwa. Już nie mówię o niedźwiedziu. Słuchajcie, on był niesamowicie odważnym człowiekiem. Walecznym, tak jak wcześniej słyszeliśmy. On się nie bał lwa, ani nie bał się niedźwiedzia. Dlaczego? Dlaczego się nie bał? On tam mówi później dalej. Bo on wierzył, że Bóg go wyrwał z tego. Że Bóg jest z nim, on wierzył w to. Wcześniej, kiedy Samuel go namaścił, jest napisane, że Duch spoczął na Dawidzie. Dawid był pełen Ducha Świętego, on się nie bał. On się nie bał. Bo on ufał Bogu. I wiecie, i wtedy król robi coś ciekawego, nie? Mówi, przynieście moją zbroję, ubierzcie go, nie? I ubierają Dawida w zbroję Saula. Kto pamięta, jakiego wzrostu był Saul? Niski czy wysoki był? Wysoki był. Co sugeruje nam, jaki Dawid był? Malutki chłopczyk, czy raczej też był kawał chłopa? Jak myślicie? Czy Saul ubrałby wielką zbroję, gdzie był wyższy o głowę od wszystkich, na malutkiego Dawida? Nie. Dawid też był wysoki. My tak sobie postrzegamy Dawida jako takiego malutki, rumiany. On był młody, ale on był wysoki. On był też zbudowany. Włożył zbroję. No i co? I Dawid próbuje, no nie za bardzo mu to wychodzi, chodzenie w tej zbroi, jednak dziękuję. Ale dlaczego Saul ubiera go w swoją zbroję? Jak myślicie? Tak bardzo troszczył się o niego, żeby czasami ten Goliat mu krzywdy nie zrobił? Nie. Ja myślę, że Saul już był zepsuty trochę. On myślał sobie, ja powinienem tam stanąć. Jak zobaczą go w mojej zbroi, może pomyślą, że to ja. Może tak było. Może dlatego chciał mu dać zbroję. Może sam dla siebie chciał zaszczyty osiągnąć. A sam bał się stanąć do walki. Ale Dawid powiedział, nie dziękuję. Poszedł nad potok, wziął, wybrał sobie 5 gładkich kamieni. Wiecie, różne są kazania na temat tych 5 kamieni. Wiele słyszałem różnych. Ja tylko 2 rzeczy wam powiem, co to oznacza. Po pierwsze 2 rzeczy. Jest to zapowiedź pokonania Filistyńczyków. Ile było głównych miast? Państw miast filistyńskich? 5. Dokładnie 5. Dlatego wziął 5 kamieni. Później powiemy, czym jeszcze są te kamienie. Ale wiecie co? On wybrał sobie... to nie były pierwsze z brzegu kamienie, jakie wziął. Tak o 5 wrzucił tam. Nie. On poszedł nad potok i on sobie je wybrał. Co to znaczy wybrał? To znaczy, że spędził chwilę czasu, tak? Popatrzył. Ten może taki, nie? Ten lepszy. Dobrze. Ten. Patrzył, tak? Wybrał sobie. Było wiele kamieni, ale wybrał właśnie te konkretne 5. Do tego wrócimy. Pamiętajcie o tym. I idzie. No i idzie. Idzie, wychodzi Goliat. I co, jakie padają słowa i co tam się dzieje tak naprawdę w tym momencie? Oczywiście przechwałki, kto silniejszy, tak, kto tu kogo pokona. I wiecie, zobaczcie, co zrobił Dawid. On wychodzi w stroju zwykłym, jakim był. Ma torbę, ma kija, jak pasterz. I ma proce, tak? Ma kamienie. Zachował się totalnie przeciwnie do tego, co powinien zrobić, stając do walki z takim wojownikiem, który był tak uzbrojony. Ale wiecie, przypominam sobie zaraz od razu też taką historię z... Nie wiem, czy sobie przypomnicie, z Eliaszem na górze Karmel, tak? Pamiętacie sobie? Dwa ołtarze. Sprawdźmy, kto jest Bogiem. Gdzie jest prawdziwy Bóg? Złóżcie ofiarę tam, gdzie ogień spadnie. Tam to jest prawdziwy Bóg. I oni robią tam wszystko, cudują i tak dalej. Nic się nie dzieje. Eliasz buduje ołtarz. I mówi, nie, jeszcze nie koniec. Polejcie wodą wszystko. I jeszcze rów wykopcie. I tam jeszcze wody nalejcie. I wszystko ma być mokre. Dlaczego? Żeby nie było później, że... A może to się zapaliło, bo wszystko takie suche było, gorąco bardzo, już się nagrzało od słońca, wiecie, no to takie naturalne było, nie? To nie Bóg, to przypadek. Nie. Eliasz wiedział, że Bóg jest żywy, że Bóg jest prawdziwy, że tu nie ma żadnych przypadków. I Dawid robi to samo, nie ubiera się w jakąś zbroję i mówi, wychodzę do ciebie w imieniu Pana zastępów i dzisiaj Bóg cię wyda w moją rękę. Patrz, jaka wiara. On wiedział, co się stanie. On ufał naprawdę Bogu. No i to się dzieje, co się dzieje. Wymierza kamień, trafia w czoło, dobija. I nagle wojska filistyńskie uciekają. To mnie też zastanowiło. Jak jeden człowiek padł i cała armia ucieka? No dzisiaj to nie do pomyślenia, nie? No pomyślcie sobie, jednego człowieka zabili i cała armia ucieka. Dlaczego? Wiecie dlaczego? To potwierdza nam tylko to, że właśnie oni w to wierzyli. Że to bogowie decydują o bitwie. I on wychodził i cały czas właśnie tego się podpierał. Przeklął Dawida w imieniu swoich bogów, tak? I nagle okazało się, że jego bogowie nic nie mogą. Że zwykły pastuch kładzie ich wojownika. A więc bogowie zdecydowali, że to oni niestety przegrywają. I nie mają już żadnych szans. Już nie mają po co walczyć, bo bogowie zdecydowali. Dlatego w tym zwrot i z powrotem uciekają. A armia Izraela wznosi okrzyk i do boju za nimi, bo widzą, że Bóg jest z nimi. To jest niesamowite. A więc mamy krótko... A, ale szybko mi to poszło. Dobrze. Szybko historię mamy opowiedzianą. Teraz tak. Jaka była różnica między całą armią i Saulem na czele, tymi wszystkimi wojownikami izraelskimi, a Dawidem? Dlaczego on był gotowy stanąć tam, a nikt z pozostałych ludzi nie? Czy wszyscy wierzyli w Boga? Czy wszyscy wierzyli w Boga? Wszyscy wierzyli w Boga, ale różnica jest taka, że Dawid wierzył Bogu. Wiecie, jaka jest różnica między wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu? Kolosalna. Powiem wam przykład. Wszyscy, jak tu siedzimy, wierzymy w Boga. Jak przejdziesz po Nysie i zapytasz, zrobisz ankietę, to nie wiem, 80%, może więcej, ludzi odpowie ci, wierzę w Boga. Ale jak zapytasz, czy wierzysz Bogu, no to już pociąga za sobą kolejne pytanie. Ale co to znaczy wierzyć Bogu? Jaka jest różnica? Wierzyć Bogu, a wierzyć w Boga. Taki bardzo znany przykład, który obrazuje to idealnie. Na pewno wiele razy słyszeliście, bo w kościele często podawany. Był pewien francuski linoskoczek. Znany bardzo ze swoich ekstrawaganckich numerów i bardzo takich ryzykownych. Przechodził po linie nad różnymi rzeczami. I kiedyś rozpiął linę między jakimiś wzgórzami gdzieś tam i przechodził tam. Przeszedł raz, drugi, wziął później jakieś tam coś, przejechał tam i z powrotem. Wszyscy brawo, gazety piszą. Wziął jakąś taczkę. Wierzycie, że jestem w stanie na drugą stronę z tą taczką? Wierzymy! Przeszedł na drugą stronę. Wszyscy brawo! Wierzycie, że jestem w stanie człowieka na drugą stronę przewieźć? Wierzymy! To kto wskakuje? Taka jest różnica między wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu. Bóg jest tym linoskoczkiem z tą taczką. Wierzycie we mnie? Wierzymy! Wierzycie, że jestem w stanie was przewieźć na drugą stronę? Wierzymy! To wskakiwać! Taka jest różnica. Wiecie, wielu wierzących dzisiaj wierzy w Boga, ale są tylko ludzie wierzący w Boga. Ale ilu jest dzisiaj wierzących Bogu? O co Pan Jezus się martwił troszeczkę, czy miał obawy, kiedy przyjdzie ponownie? Miał jedną obawę tylko. Czy zastanę wiarę na ziemi? I nie chodziło mu o to, że ktoś będzie wierzył w Boga. Wiecie, słowo wierzyć Boga pochodzi od słowa ufać Bogu. Kto na tyle ufa Bogu, żeby wleźć do taczki? Kto na tyle ufa mu, a co to znaczy wleźć do taczki? Wiecie, Bóg dał swoje słowo nam, instrukcję życia. Kto zaufa mu na tyle, że to jest prawdziwe i będzie według tego żył, kto nie będzie się bał wykonywać tego słowa, ten wierzy Bogu i ufa mu w 100%. Dawid ufał Bogu, dlatego się nie bał. A i ludzie wierzących wierzy w Boga, ale boi się, bo nie wierzą Bogu. I tu jest problem. Mamy różnych Goliatów w swoim życiu. Teraz przejdziemy do praktycznego zastosowania tej historii. Mamy naprawdę wielu, wielu różnych Goliatów w swoim życiu. Nieraz musimy zmierzyć się z czymś. I są to różne rzeczy. Czasem będzie to choroba. Wiecie, Goliat to jest coś, co jest większe od nas, silniejsze od nas i pozornie wygląda, że nie mamy szans. Pozornie, według wszystkich tego, co widzimy, wygląda na to, że no niestety przegramy. Albo no prawie przegramy, albo chyba przegramy. Ale raczej nie wygląda to za dobrze. Czasem może to być choroba. Czasem to mogą być problemy finansowe. Wielu ludzi się z tym zmaga. I myślimy sobie, nie damy rady. To jest większe niż my. Większe niż nasze możliwości. Większe niż my sami, niż nie jesteśmy w stanie zrobić czy osiągnąć. Czasem to są relacje w rodzinie, w małżeństwie. Czasem sytuacja jest przerasta nas po prostu. Totalnie nas przerasta. I nie wiemy, co zrobić. To jest nasz Goliat. I on staje i wiecie, co on mówi? No, i gdzie jest ten Twój Bóg? I gdzie jest ten Twój Bóg? Wiecie, tu nie chodzi o nas. Tu nie chodzi o nas, kto jest silniejszy, kto ma większą wiarę, kto jest bardziej superhero. Nie o to chodzi. To chodzi o to, czy jest chwała dla Boga. Co Dawid mówi? I zobaczy dzisiaj całe to zgromadzenie, że Izrael ma Boga. Chodzi o świadectwo. Czy nasze życie będzie świadectwem? Czy przegramy? Czy poddamy się? Czy zwyciężymy? Ufając Bogu, ale nie dla swojej chwały, dla Jego chwały. Czasem Goliat to jest nasza pycha, która nas też potrafi czasami przerastać. Testy musimy czasami pokonać. Siebie samych. Słuchajcie, nasze zwycięstwo jest wspaniałym świadectwem. Wiecie, w Księdze Objawienia czytamy o pewnych zwycięzcach, tak? Którzy zwyciężyli. To jest, próbuję sobie przypomnieć, 12 rozdział. W 12 rozdziale Księgi Objawienia, chyba 11 werset bodajże, jest napisane tak. A oni zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo, wiecie co dalej jest? Świadectwa swojego. I że nie umiłowali życia, raczej by je obrać niż śmierć. Zwyciężyli przez co? Przez słowo świadectwa swojego. Zobaczcie, jaką moc ma słowo świadectwa. Swojego. Nie kolegi, nie kaznodziei z Afryki, nie jakiegoś tam. Swojego własnego świadectwa. Macie swoje świadectwo? Macie swoje świadectwo, jak zwyciężacie w Bogu? Czy macie świadectwo, jak zwyciężyliście swojego Goliata? To jest słowo zwycięstwa, które naprawdę możecie zanieść ludziom. Możecie zwyciężać i pokonywać, bo nikt wam tego nie może podważyć. Wiecie, wielu mądrali podważa Biblię. Każdy werset są w stanie ci podważać i głupoty gadają. Ale z twojego świadectwa nikt nie jest w stanie podważyć. Jeśli byłeś chory, Bóg cię wyleczył, to cię wyleczył. Jeśli miałeś problem i w cudowny sposób Bóg go rozwiązał, to jest twoje świadectwo. Zwyciężyłeś, Bóg jest żywy. O właśnie, jest ten werset. Świadectwo jest niesamowite. Nasze zwycięstwo zachęca innych do walki, do zwyciężania, do podejmowania wysiłku, trudu. Wiecie, chrześcijaństwo to nie jest taki light. To nie jest takie, że uwierzysz w Boga i już wszystko fajnie jest poukładane w życiu. Nie wiem, ja tak nie czuję, że to tak jest. Ja ze swojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to jest ciągle jakaś tam walka. Ale nie znaczy, że jestem z tego powodu smutny, boję się i siedzę gdzieś w kącie i się boję ruszyć i tak dalej. Nie. Ja chcę zwyciężać. I nieraz zwyciężam. Czasem mi się nie uda coś, ale się podnoszę i idę dalej. To jest walka. Ale moje zwycięstwo jest zachętą dla innych, żeby się nie poddawać. Żeby nie spoczywać gdzieś tam w kącie. Ale walczyć. O co my walczymy tak naprawdę? Nie z krwią i z ciałem. To znaczy nie z człowiekiem. Nie z krwią i z ciałem znaczy nie z człowiekiem walczymy. Nie z człowiekiem. My walczymy o człowieka. My walczymy o duszę ludzi. żeby były zbawione. To jest ta walka. Wiecie, jak myślicie, że ludzie będą zbawieni tak łatwo, tak sami? Nie! Bez walki nie zbawimy nikogo. Bez walki się tego nie da zrobić. Nie ma planu B. Pan Jezus umarł, zapłacił cenę, ale teraz powołał nas, żebyśmy szli i zwiastowali Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I głosili Ewangelię. I dzielili się swoim świadectwem. I to będzie walka. I będziemy odrzucani czasami, wyśmiewani. A Pan Jezus powiedział, nie jest uczeń nadmistrza. Mnie prześladowali, was będą. Więc czego my się spodziewamy? Ale to mamy robić. A Bóg da nam zwycięstwo, jeśli Mu zaufamy. I jeszcze jedna rzecz. Już wiem, że po czasie, ale jeszcze dajcie mi 5 minut. Rzymian 12:21. Zło dobrem zwyciężaj. Tak? Zło dobrem zwyciężaj. Nie złymi rzeczami, nie przeciwko człowiekowi. On mi na złość tak, to ja mu tak. Zwyciężę. Ktoś mi coś złego zrobi, to ja zwyciężę i mu tak podkręcę, że pożałuję. Nie. Ten werset nam mówi, nie dawaj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Jeśli tak zrobisz, to dałeś się zwyciężyć właśnie. I jeszcze jedna rzecz, tylko ostatnia, na którą chciałem szczególnie zwrócić uwagę. Co było motywacją Dawida? Co było motywacją jego? Może to takie przyziemne trochę, ale nagroda. O co on rozpytywał? O tą nagrodę ciągle się pytał, tak? No taki nieduchowy ten Dawid, byśmy sobie pomyśleli. Wiecie, Dawid skoncentrował się na nagrodzie. Nie na problemie, nie na Goliacie, nie na jego wzroście, nie na jego potężnej dzidzie, która ważyła 7 kilogramów. Nie na zbroi, która ważyła 57. Taka była ciężka ta zbroja. Ale skoncentrował się na nagrodzie. I wiecie, w naszym życiu problem polega czasami na tym, że my koncentrujemy się na problemie. Jak wielki jest ten problem, który mam. Jak potężny on jest. I to nas przytłacza. Nie. Skupcie się na nagrodzie. Czy jest jakaś nagroda dla nas? Jak myślicie? Jest nagroda dla nas? Dla ludzi wierzących, czy jest nagroda? Poczytajmy troszeczkę. Teraz będziemy szybciutko wyświetlać wersety. Uwaga, rozgrzewające. 2 Kronik 15:7. Zobaczmy, czy mamy jakieś nagrody dla nas. 2 Kronik 15:7. Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. Psalm 119:112. No, będzie dużo. Zobaczcie, już w Starym Testamencie mamy o nagrodzie. Psalm 119:112. Nakłaniam serce moje, by pełniło ustawy Twoje. Wieczna za to nagroda. Wiecie, w ciągu swojego życia, przygotuj sobie następne, Przypowieści 13:21. Wiecie, w naszym życiu zdobywamy różne nagrody. Czasami dyplomy, czasami coś nam się uda, jakąś nagrodę dostaniemy. Wiecie, te nagrody to są rzeczy przemijające, które są na chwilkę. Czasem nam ludzie brawo pobiją, czasem się zachwycą czymś, czasem coś tam ładnie powiemy, zaśpiewamy, nie wiem. To są nagrody, które są marne. To jest tylko na chwilę. Nic z tego nie będzie, żadnej wartości więcej. Tylko chwila takiej emocji miłej, fajnej. Ale wiecie, za wypełnianie ustaw, czyli przykazań Bożych, jest jaka nagroda? Wieczna. Wieczna. Nie zginie nigdy. Wow. Przypowieści 13:21. Grzeszników ściga nieszczęście, lecz nagrodą sprawiedliwych jest szczęście. Kto chce być szczęśliwy? No, parę osób chce, fajnie. Słuchajcie, w życiu chyba lepiej być szczęśliwym, tak? Ale zobaczcie. Grzeszników ściga nieszczęście, lecz nagrodą sprawiedliwych jest szczęście. A więc to jest nagroda. Szczęście jest nagrodą. Za co? Za sprawiedliwość. Za bycie sprawiedliwym, za wypełnianie prawa. Jest nagroda. Czasami zastanawiamy się, czemu jesteśmy nieszczęśliwi? Czemu nam w życiu jest źle? Czemu nam się nie udaje wiele rzeczy? Zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy sprawiedliwi? Często się upominamy do Pana Boga. Panie Boże, chcę być szczęśliwy, daj mi, Ty chcesz, żebym był szczęśliwy. Pan Bóg, tak, chcę, żebyś szczęśliwy był, ale wypełnij prawo. Za to jest nagroda. Następnie, zobaczmy, Przypowieści 22:4. Przypowieści 22:4. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, szczęście i życie. Zobaczcie. Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą. Pokorę. No, takie mało popularne. Dzisiaj w świecie inaczej trochę się mówi, nie? Dzisiaj musisz, wiecie, łokciami się rozpychać. Dzisiaj musisz być, wiecie, taki... Ciężko inaczej coś się osiąga, tak? Po ludzku tak jest. A Bóg mówi zupełnie odwrotnie. Za pokorę i bojaźń Bożą oczywiście. Jest nagroda. Myśmy chcieli być bogaci czasami, ale nie zdajemy sobie sprawy, czy jesteśmy na to gotowi. Bóg czasami nam nie daje tylko dlatego, że nas kocha, bo byśmy się pogubili w tym bogactwie, jakbyśmy byli bogaci. Naprawdę. Znam przykład. Pewien człowiek wygrał 1 000 000. Tam czy więcej nawet chyba. W Polsce. A byli z bardzo ubogiej rodziny. Miał syna, córkę, żonę. Biednie żyli, problemy cały czas, w jakimś takim miejscu nieciekawym. I wygrał w totolotka. I powiedział, ale super. Teraz spełnię wszystkie marzenia moich dzieci, których do tej pory nie mogłem spełnić. Bo byłem biedny. Nigdy nie miał nawet na porządne buty dla syna. A teraz mógł nagle zrobić wszystko. I kupił synowi super samochód. Taki, o jakim marzył, sportowy. Już córce, która, to już dorosłe dzieciaki były, córce, która chodziła tam z jakimś chłopakiem, kupił piękny dom, wszystko pięknie miało być, małżeństwo i tak dalej. Po 2 latach syn zginął, rozwalił się samochodem. Córki, małżeństwo, totalna ruina, rozleciało się, chłopak tylko pieniądze i pieniądze i pieniądze. Do roboty nie chciał iść, do niczego, po prostu kasa i w ogóle zaczął bić żonę i rozsypka totalna. To wszystko sprowadziło, że ich małżeństwo nie za bardzo dobrze wyglądało i problemy przyszły i tak dalej. I ten, napisał takie świadectwo ten człowiek, gdzieś do gazety chyba. Gdybym wiedział, co się stanie po 2 latach od wygranej, nigdy bym nie chciał wygrać tych pieniędzy. Nigdy. Wiecie, czasami nam się wydaje, że pieniądze wszystko załatwią w naszym życiu. Nie, nie wszystko załatwią. Mogą załatwić duże rzeczy. Ale nie zawsze. Boże, daj mi tyle, żebym nie musiał żebrać, tak? I nie na tyle, żebym nie zwariował, tak? Od tego. Tak, żebym miał akurat. Zobaczmy dalej. Izajasza 62, 11. Izajasz 62, 11. Jeszcze 3 i mamy finał. Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi. Powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie, oto Jego zapłata idzie z Nim, a Jego nagroda jest przed Nim. Więc mowa o Jezusie. Wiecie? On przyjdzie po swój kościół. A wiecie, co z nim jest jeszcze? Nagroda. On przyjdzie i ma nagrodę dla nas. Zobaczmy dalej. Łukasza 6,35. Łukasza 6,35. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. A będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Ciężkie słowo, tak? Jak miłujcie nieprzyjaciół, pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, dobrze czyńcie. Królestwo Boże ma inne zasady niż ludzkie, co nie? Zupełnie inne zasady są. Dawaj, im więcej dasz, tym będziesz bogatszy. A co świat mówi? Im więcej nabierzesz, tym będziesz bogatszy. To jest inaczej wszystko. Miłujcie nieprzyjaciół. Ale to nam pokazuje, jaki jest Bóg. Bóg jest dobry dla niewdzięcznych i dla złych. Czy był dla nas Bóg dobry kiedyś, zanim się nawróciliśmy? Czy okazał nam łaskę? Tak, okazał nam. Wcale nie byliśmy tacy dobrzy. Nie dlatego nas wybrał, że byliśmy tacy fajni, tacy super. On nas ukochał i chce, żebyśmy to samo czynili. Zobaczmy dalej. 1 Koryntian 9,24. 1 Koryntian 9,24. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden nagrodę zdobywa? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. To znaczy jak? Nie. Tak się nie zdobywa nagrody. Trzeba się skupić na tym drugim końcu. Trzeba dać siebie wszystko. I Paweł o tym mówi. Służcie Bogu całym sercem, ze wszystkich sił. Nie tak, jak będę miał chwilę, to coś zrobię. Jak znajdę trochę czasu, to może coś zrobię. Służcie Bogu gorliwie. Bo jest za to nagroda. I ostatni, Filipian 3,14. Ależ dzisiaj tego przegiąłem trochę, nie? Wybaczycie, nie? Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zobaczcie, Paweł się nie wstydzi o tym pisać. Zmierzam do celu, do nagrody w górze. Jest nagroda. Jest nagroda. Życie wieczne, życie z Bogiem, otarcie wszelkiej łzy i to, czego nasze oko nie widziało, ucho nie słyszało i czego nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. To Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Tak? Cudowna rzecz. A więc jeszcze wrócimy na... A, jeszcze jedna rzecz tylko ostatnia. Tak staram się szybko, szybko. Te 5 kamieni jeszcze, tak? Jeszcze miałem do tych 5 kamieni wrócić. Dawid je wybrał sobie szczególnie. Wiecie, wybrał je z potoku, z rzeki. Wiecie, co symbolizuje nam ta rzeka? Dwie rzeczy można symbolizować. Ja myślę, że symbolizuje nam Słowo Boże. To jest nasza rzeka, tak? Jest napisane, że ci, którzy uwierzą z wnętrza Jego, popłyną rzeki wody żywej, tak? Duch Święty, który nas prowadzi we wszelką prawdę. Prowadzi nas w tym Słowie. I wiecie, i czasami w życiu my nie zwyciężamy bronią, ale wiecie czym? Słowami. Słowami. Tu jest te 5 słów. Nie chodzi dosłownie o 5 słów. Kiedy jest mowa o 10 przykazaniach, jest mowa o 10 słowach. A wiecie, tam nie są 10 słów, tylko tam jest 10 zdań. I to rozwiniętych niektórych. Apostoł Paweł powiedział kiedyś, że w zgromadzeniu woli powiedzieć 5 słów zrozumiałych niż 10 tysięcy niezrozumiałych. Mówił tam o mowie językami, ale też mowa o 5 słowach. Nie chodzi dosłownie o 5 słów, ale 5 zdań. I wiecie, czasami przychodzą do naszego życia trudne chwile i trudne sytuacje. Pan Jezus był w trudnej sytuacji kiedyś, na pustyni, tak? Kuszony był. Diabeł go kusił, wystawiał go na próbę. I co Pan Jezus zrobił? Brał z tej rzeki odpowiedni kamień, tak? Odpowiedni, dobrany do danej sytuacji i odpowiadał. I zwyciężał, i zwyciężał, i zwyciężał. To jest nasza rzeka. Tam są kamienie, których my potrzebujemy, żeby zwyciężyć. Tu one są. I wiecie, i trzeba poświęcić troszeczkę czasu, żeby je wybrać. Trzeba je znać. Duch Święty nam przypomni, gdzie szukać. Czasami nie wiemy, jak postąpić w jakiej sytuacji. Tu jest odpowiedź na każdą sytuację w naszym życiu. Na wszystko. Naprawdę. I tu trzeba po prostu spędzić czas. Wiecie, trzeba się przygotowywać do walki jak Dawid. Samo nie przychodzi zwycięstwo. Trzeba być gotowym. Trzeba ćwiczyć. Młodzi ludzie szczególnie. Nie myślcie, że nagle staniecie się wielkimi sługami Bożymi. Znienacka. Ćwiczcie. Ćwiczcie. Czytajcie. Uczcie się. Słuchajcie. Módlcie się. A Bóg da wam słowo. Słowo, które będzie potrzebne w danej chwili, w danym czasie. Albo będzie ono słowem dla was, a może dla kogoś innego. Dla kogoś, kto właśnie potrzebuje tego słowa. Ile razy dostaliście kiedyś słowo od kogoś? Akurat potrzebne w waszej sytuacji, które dało zwycięstwo. To jest to, czego potrzebujemy. Czytać, uczyć się, być przygotowani. Prawie skończyłem. Chciałem jeszcze się modlić o was na koniec. Pozwolicie jeszcze? Dobrze, a więc... Zamknijcie oczy na chwilę. Zapomnijcie, że tu więcej ludzi siedzi. Pomyślcie teraz o sobie chwilę. Tak egoistycznie troszeczkę o sobie. Pomyślcie sobie, czy w waszym życiu jest jakiś Goliat teraz. Teraz aktualnie. Czy macie jakiegoś Goliata przed sobą? Coś, co przed wami jest. Większe niż wy. Nie jesteście w stanie nic zrobić. Czy są jakieś osoby, które mają swojego Goliata? Podnieście tylko rękę na chwilę, żebym zobaczył, czy są osoby, o które trzeba się modlić. No jest kilka osób, które ma swoich Goliatów. Dobrze. Będziemy się modlić. Może za długo już czekałeś. Może za długo już, może stałeś w szeregu, jak wielu z tych żołnierzy tam wtedy. Może bałeś się. Może brakowało ci właśnie, żeby zaufać Bogu. żeby uwierzyć Bogu. Wierzysz w Boga. Wiem, że wierzycie, każdy z was wiem, że wierzy w Boga. Ale może brakowało, żeby uwierzyć Bogu. Zaufać Mu. Może tego właśnie tylko brakowało. Dzisiaj chcę zachęcić was, żebyście uwierzyli Bogu. Zaufali Mu, że On może. On jest większy niż Goliat. On może wszystko. On jest wszechmogącym Bogiem. Stworzył niebo i ziemię. Nas ukształtował w łonie matki już. Ma dla nas cudowny plan i cudowną wieczność. Panie nasz wszechmogący, dziękuję Ci z całego serca, że dzisiaj możemy podziwiać Ciebie, że dzisiaj możemy Ci zaufać, że w dzisiejszych czasach, w jakich żyjemy, Panie, możemy wierzyć, że jesteś Bogiem wszechmogącym, że czynisz cuda, że czynisz niesamowite rzeczy, Panie, dzisiaj, tu i teraz jeszcze, na tej ziemi. To nie są tylko historie, których czytamy, ale to się dzieje naprawdę. Jesteś cudownym Bogiem, Panie, i dzisiaj chcę modlić się o wszystkich moich braci i siostry, którzy podnieśli rękę, którzy mają przed sobą Goliata w swoim życiu. Panie, daj im wiarę, taką, żeby Ci zaufali, żeby nie bali się, żeby w imieniu Jezusa, w imieniu Boga mogli zwyciężyć. Panie, poprowadź ich w Słowie, daj im te 5 gładkich kamieni, to, czego potrzebują w tej swojej sytuacji, żeby mogli odnieść zwycięstwo. W pełni zwycięstwo. I żeby ich świadectwo było zachętą dla innych. Żeby świadectwo ich było chwałą dla Ciebie, Panie. Żeby Twój Kościół był pełen chwały. Żebyśmy mogli słyszeć świadectwa. Bądź wywyższony, Jahwe. Amen.